Katarzyna Bonda. Miłość czyni dobrym. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza. Czyta Joanna Divina. Zapraszam Państwa na spotkanie z Katarzyną Bondą, dziennikarką, scenarzystką, pisarką, autorką bestsellerowych powieści kryminalnych. Niedawno opublikowana została jej najnowsza książka Miłość czyni dobrym, druga część trylogii kryminalnej. Ja wspominałam o tym, że Boże Narodzenie to czas, w którym siły światła przeciwstawiały się siłom ciemności i od razu pomyślałam o pani książce Miłość czyni dobrym. Przeczytała pani 120 tomów akt, by zrozumieć, poznać największego oszusta III RP i powiedziała pani, że on miał gładką powierzchowność, rozkochiwał ludzi, że tak, że mózg staje, więc zło, które czynił, ukryte było pod piękną maską i w tym momencie Lucyfer stanął mi przed oczami.
Chciałam, żeby pani stanął Lucyfer przed oczami, żeby to był archetyp diabła i to była chyba taka dla mnie najbardziej wstrząsające doświadczenie, jakby odkrycie podczas pracy nad tą książką, że tak właśnie wygląda diabeł. Mhm. Że to nie jest postać oczywista, taka, gdzie kiedy myślimy o złu, o złych ludziach, o ludziach, którzy, o złoczyńcach, którzy tak. czynią niegodziwe rzeczy, jakby fizjonomia, sposób zachowania, nawet sposób patrzenia, czyli to, co widzimy w oczach, tak? Jakby oczy są zwierciadłem duszy zwykle, jesteśmy w stanie, jest taki rodzaj ostrzeżenia. Widzimy tego człowieka, widzimy, że to jest agresor. Mhm. I mamy szansę się obronić, mamy szansę na ucieczkę, mamy szansę podjąć decyzję, czy chcemy walczyć, mamy szansę na uniknięcie tej konfrontacji, mamy jakąkolwiek szansę. Jest ten taki krótki moment, kiedy możemy zdecydować, jakie będą nasze kroki. W tym przypadku, w przypadku tego bohatera, który jest oszustem, wydawałoby się, że jest to człowiek, który, no cóż, on może nas skłamać, obrabować, kręcić nas w jakąś intrygę, wrzucić nas w jakieś tarapaty. Nie, wydawałoby się, że to jest absolutnie jakaś taka przestrzeń, która jest łagodniejsza, aniżeli to, co się nam kojarzy zwykle z narzędziem zbrodni, typu nóż, siekiera, młotek, pistolet, kusza, czołg i tak dalej. A ten konkretny bohater działał w taki sposób, że wykorzystywał naszą dobroć, tak? Jakby tytuł książki Miłość czyni dobrym. Tak naprawdę to jest zaklęcie tego pana, tego diabła, mhm. który bazując na naszych takich pierwotnych instynktach i na takiej atawistycznej naszej przestrzeni postrzegania rzeczywistości, kiedy zakładamy, że skoro ja, pani, staramy się być uczciwymi ludźmi, staramy się nie czynić niegodziwości, być współczujący, litujący się, absolutnie opiekujemy się słabszymi i tak dalej, w miarę naszych możliwości, to nikt inny nie będzie nam czynił zła, skoro my tego nie czynimy. I że panuje relacja wzajemności.
Otóż no bo mierzymy nie. ludzi z własną miarką po prostu.
Otóż nie panuje relacja wzajemności. Mhm. Otóż absolutnie każdy człowiek może stać się ofiarą właśnie takiego pana, takiego diabła, który najpierw wykorzystuje te wszystkie nasze pozytywne cechy i to, że jesteśmy dobrymi ludźmi do tego, żeby podsunąć nam ten cygrograf do podpisania i wydobywa z nich ciemne rzeczy.
Dotknęła włosów. Nie ścieli ich. Dotknęła twarzy. Poza spuchniętą wargą nie miała żadnych obrażeń. Pamiętała tylko, że upadła. Nie wie, co się stało. Szła od myjki do fotela, na którym Iwanka miała wyrównać jej asymetryczną grzywkę. I wtedy, jak gdyby ktoś odciął prąd, straciła przytomność. Ale teraz czuła się dobrze. Normalnie. Dyskomfort powodował tylko ćmiący ból z tyłu głowy od uderzenia. No i ten wenflon na przedramieniu. Chciała wstać, nie mogła. Oplatały ją jakieś kable. Pojęła, że jest podłączona do aparatury. Pomieszczenie było wyciemnione, a jednak widziała rząd pustych łóżek, mamę, drzemiącą w fotelu przy oknie i ojca, skulonego na podłodze. Miała nadzieję, że wziął karimatę, inaczej dostanie wilka. Drzwi otworzyły się. W trójkącie światła dostrzegła postać w kitlu. Zmierzała w jej kierunku. Natasza natychmiast zacisnęła powieki, udając, że śpi. Doktor podszedł do jej łóżka, podniósł kartę. Zbliżył się do niej, zbadał puls. Postarała się nie stawiać oporu. Przegub leżał bezwładnie w jego dłoni. Potem uniósł jej nogę. Miała wrażenie, że lekarz dotyka obcego ciała. Nic nie czuła. Czyżbym była sparaliżowana? Jest poprawa? Usłyszała zaspany i pełen nadziei głos mamy. Choć Zoriana mieszkała w Polsce niemal całe dorosłe życie, nigdy nie wyzbyła się akcentu. Wschodni zaśpiew wciąż przebijał, kiedy była zdenerwowana. A teraz była. Jeszcze za wcześnie, pani Szwarc. Trzeba czekać. Ile? To wstał tata. Natasza domyśliła się, że rodzice są wykończeni. Nie miała pojęcia, jak długo tu leży. Ile czasu minęło od jej wizyty u Iwanki? Bolała ją głowa. Czy skóra jest przecięta? Piekło, szarpało. Dlaczego Iwanka nie kładzie w salonie dywanów? Nie obudziła się? Była przytomna, mówiła. Ciało jest sprawne, oświadczył doktor. Do paraliżu nie doszło. Wygląda na to, że jeśli chodzi o konsekwencje upadku, poza stłuczeniem głowy i kilkoma siniakami, nic jej nie jest. Ale to nie pierwszy raz Natasza zemdlała, prawda? Nie pierwszy, potwierdziła szeptem mama. Sprawa może być poważniejsza, niż nam się wcześniej wydawało, zaczął doktor. Ojciec kategorycznie. Jak bardzo? Mama błagalnie. Co jest jej? Pan powie nam prawdę, ja muszę wiedzieć. Lekarz zawahał się, a potem Natasza poczuła dotyk w okolicy obojczyka. Nic nie czuję. Jęknęła mama i zaszlochała. Nastka, moje dziecko, ona nie żywa? Za chwilę zacznie się lament, pomyślała Natasza ze wstydem. Żywa, pośpieszył z wyjaśnieniem lekarz. Niech pani zachowa spokój. Wprowadziliśmy ją w śpiączkę farmakologiczną. Wszystko jest pod kontrolą. Może pomówimy w gabinecie. Niedobrze by było, gdyby córka się teraz wybudziła. I proszę zabrać rzeczy. Potrzebujemy tej sali dla innych pacjentów. Panie doktorze, my zapłacimy, zapewnił ojciec. Nic nie pomożecie. Jedźcie do domu. Pacjentka musi zostać. Jak długo? Może do końca.